Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Jak zarządzać szpitalem, gdy w kasie brakuje pieniędzy? Na które oszczędności można sobie pozwolić, a jakie? To już o krok za daleko. O tym powiemy do 19. Mniej łóżek i pielęgniarek, a pacjenci na dostawkach. Tak sytuację w szpitalu, który za mną. W szpitalu powiatowym w Turku opisują niektórzy samorządowcy i lekarze. W tle 40-milionowe zadłużenie i walka o każdą złotówkę. O tym w kolejnej odsłonie programu interwencyjnego Radia Poznań w Punkt. Witamy się z Państwem z naszego plenerowego studia. Jarosław Pachczyński, Marcin Książkiewicz, Wojtek Wardeń, Tadeusz Karauda, Szymon Majchrzak, Michalina Maciaszek.
W ostatnich dniach dyrektor placówki podpisał zarządzenie redukujące liczbę miejsc na 3 oddziałach o 13 łóżek. Decyzja zapadła wbrew opinii większości członków Społecznej Rady Szpitala. Choć w głosowaniu nie brał udziału, jednym ze sprzeciwiających się jest wójt gminy Turek, Karol Mikołajczyk. Panie wójcie, jakie są konsekwencje tej decyzji?
O Radzie Społecznej Szpitala, o której pani mówiła, nie uczestniczyłem, ale pewnie gdybym w niej uczestniczył, to z pewnością nie zagłosowałbym za tą decyzją zmniejszającą liczbę łóżek, bo wobec takiej decyzji mam wiele wątpliwości i obaw. Ja rozumiem, że priorytetem dla dyrekcji szpitala jest ustabilizowanie finansów szpitala po to, aby on mógł dalej istnieć. I o ile w tym zakresie rozumiem, w jaki sposób decyzję, chociaż też nie jest to popularna i trudna decyzja o zamknięciu oddziału noworodkowego i położniczego, to w przypadku zmniejszenia liczby łóżek mam wątpliwości, czy to się nie odbije na jakości świadczenia usług medycznych. Mniejsza liczba łóżek oznacza mniejszą liczbę personelu, zwłaszcza tego średniego, pani pielęgniarek. I w takiej sytuacji obawiam się, że pacjenci, nasi mieszkańcy przebywający w szpitalu będą trochę gorzej zaopiekowani, jak gdyby, co będzie miało wpływ niewątpliwie na jakość tych świadczeń usług i komfort tych pacjentów. A w sytuacji, kiedy mówimy o oddziale ortopedycznym, gdzie akurat mamy zimę, jaką mamy, i pewnie stłuczeń, złamań mamy ilość prawdopodobnie, znaczy nie mam dokładnych danych, zwiększoną niż zwykle, to w tej sytuacji ten pomysł wydaje się być chyba nietrafionym na ten moment.
Panie wójcie, bo rzeczywiście te ograniczenia dotyczą też oddziału ortopedii. Jak rozmawiałem z lekarką, która właśnie na tym oddziale pracuje, Anną Majdą, przyznała, że gdy w ostatnich dniach było ślisko, pacjentów przybyło, a co za tym idzie, niektórzy z nich musieli leżeć na tym oddziale na dostawkach. To jest efekt tej decyzji. Tak w rozmowie ze mną przyznała lekarka pracująca w szpitalu powiatowym w Turku, pani Anna Majda. Razem z nami Cezary Krasowski, wójt gminy Brudzew, także członek Rady Społecznej Szpitala. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan również zagłosował przeciwko tej proponowanej zmianie przez dyrektora?
Zagłosowałem przeciwko. Nie zgadzam się z tymi decyzjami. Tutaj został wspomniany oddział ortopedyczny. Moja znajoma złamała nogę i nie została przyjęta, bo nawet nie było miejsca na dostawkę, tylko w tej chwili nie wiem, czy została już przyjęta do szpitala, ale czeka w domu na operację.
Mieszkańcy powiatu odczuwają te zmiany?
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że oddział ortopedyczny to oddział znany, gdzie leczą się nie tylko mieszkańcy powiatu tureckiego, ale mieszkańcy spoza powiatu, myślę, że nawet, znaczy nie myślę, z całej Polski się leczą.
Nie tylko oddziału ortopedycznego dotknęły te zmiany, ale także oddziału chirurgii ogólnej i oddziału ginekologiczno-położniczego. Pana zdaniem te zmiany zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców powiatu?
Znaczy ja bym zaczął od nietrafnych decyzji. Przede wszystkim wydatkowanie grubych milionów na oddział noworodkowy, gdzie było wiadomo, że demografia w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie wygląda tak, jak wygląda.
O tym jeszcze dzisiaj powiemy, bo to również jest jeden z wątków zapowiadanego programu. Pytam o to bezpieczeństwo, bo ono jest dla naszych słuchaczy kluczowe.
Znaczy na pewno tak, panie redaktorze, zdrowie jest najważniejsze. zdrowie nie powinno mieć barw politycznych. Na zdrowiu nie można zbijać kapitału politycznego. Przede wszystkim trzeba robić tak, żeby pacjenci, mieszkańcy mieli się gdzie leczyć i żeby ktoś mógł zadbać o ich zdrowie.
Pana zdaniem dyrektor, starosta odpowiedzialny za szpital zbija na nim kapitał polityczny?
Wielu polityków zbija kapitał polityczny. Jak ja patrzę na posty na Facebooku, to wielu polityków zbija kapitał polityczny. 8 lat było na poprawę polityki zdrowotnej, nadal nie jest poprawiana i to boli.
Zaproszenie do audycji przyjął dyrektor szpitala Jacek Sawicki. Panie dyrektorze, dlaczego pomimo negatywnej opinii Rady Społecznej SPZOS w Turku podjął pan decyzję o zmniejszeniu liczby łóżek w szpitalu?
Liczba łóżek, jeśli chodzi o oddział ortopedyczny, wynikała przede wszystkim z norm oraz zaleceń NFZ-u. I żeby spełnić te normy NFZ-owe, trzeba było zmniejszyć tą liczbę łóżek, ewentualnie dotrudnić personel, co w przypadku naszego szpitala tak zadłużonego byłoby bardzo niekorzystne finansowo. Jednak chciałbym powiedzieć najważniejszą rzecz, że mam takie wrażenie, że dyskusję, którą w tej chwili zaczęliśmy, to jest dyskusja, jest jednym wielkim nieporozumieniem. Dlatego, że zmiana liczby łóżek jest tylko i wyłącznie decyzją administracyjną, spełniającą normy według NFZ-u.
Panie dyrektorze, natomiast ale słyszał pan przed momentem te stwierdzenia, że ta decyzja ma swoje konsekwencje.
Nie ma żadnych konsekwencji, ponieważ na oddziale od momentu podpisania tej decyzji nic się nie zmieniło. Nadal jest 27 łóżek, nie ma żadnych dostawek, tylko pacjenci leżą na tych łóżkach, które zawsze były do dyspozycji i dalej do dyspozycji są. Jest zbieg okoliczności, że mamy taką pogodę i akurat na oddziale jest komplet chorych. Natomiast podpisanie przeze mnie zmniejszenia liczby łóżek jest stricte decyzją w dokumentach, natomiast nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ja podam przykład. Państwa radio jest oficjalnie w likwidacji, a formalnie wiemy, że nie jest. Tak? To jest mniej więcej to samo, tak, że podjęliśmy decyzję administracyjną, aby spełnić wymagania NFZ-u.
Panie dyrektorze, natomiast nie chciałbym, żebyśmy chorych się odnosili i porównywali służbę zdrowia do mediów, bo to zupełnie różne sprawy. My o statystyki dotyczące zajętości łóżek zapytaliśmy także Narodowy Fundusz Zdrowia, który gromadzi takie dane. Proszę posłuchać, jak tę sprawę ocenia rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
Decyzja o tym, ile łóżek na poszczególnych oddziałach powinno być, czy też jakie oddziały w ogóle funkcjonują w szpitalu, to są decyzje zarządzających szpitalami i organów prowadzących. Narodowy Fundusz Zdrowia może tutaj wydać opinię, ale nie podejmuje decyzji ani nic nie narzuca szpitalom. Widzimy jednak po sprawozdaniach, po raportach, które szpitale składają do Narodowego Funduszu Zdrowia, że tutaj akurat w szpitalu w Turku obłożenie na tych oddziałach, o których mówimy, obłożenie, czyli wykorzystanie łóżek, nie jest stuprocentowe. Na oddziale na przykład chirurgicznym, który posiada 19 łóżek, średnio tych łóżek jest wykorzystywanych w danym momencie 11, czyli to obłożenie wynosi 57-58%. Podobnie oddział ortopedyczny, gdzie na 27 łóżek średnio jest zajętych 14, czyli wykorzystanie tych łóżek to jest 52-53%.
Pytamy nadal pana dyrektora Jacka Sawickiego, czy likwidacja łóżek spowoduje zwolnienia pracowników?
Tak jak już wspomniałem, będę kontynuował. Nie zaszły żadne zmiany na oddziale ortopedii i nie zajdą żadne zmiany również w personelu. Personel dalej jest w takim samym składzie, w jakim był, a liczba łóżek jest taka sama, jaka była. Po prostu nie ma żadnych zmian. I wiem, że jest teraz taki okres, gdzie oddział jest wypełniony prawie w 100%. Natomiast jeżeli NFZ powiedział o obłożeniu 50, dokładnie to 9%, to znaczy, że będą miesiące w roku, w których to obłożenie będzie poniżej 50%, czyli 40, 30, i wtedy będzie mnóstwo łóżek pustych. Co roku jest taki okres zimowy, gdzie jest to 100%. Wiemy, że 100% jest również w Koninie, obłożenie na oddziale ortopedii i wszędzie są zajęte miejsca, ponieważ mamy wyjątkową pogodę, która powoduje rzeczywiście bardzo dużą liczbę wypadków.
W tym roku rzeczywiście okoliczności są wyjątkowe. Panie wójcie, przed momentem pan mówił o tym, że są problemy z miejscami. Słyszymy statystyki, które pokazują jasno, i to są statystyki nie szpitala, a Narodowego Funduszu. No ta zajętość jest niewielka. Pan dyrektor powołuje się też na wyjątkowe okoliczności. No to może rzeczywiście tego problemu nie ma.
Pan dyrektor jest dyrektorem od niedawna. Ja kibicuję panu dyrektorowi. Naprawdę chcę dobra dla tego szpitala. No ale jeśli chodzi o ortopedię, to ja mam takie informacje. Pan dyrektor mówi, że na ortopedii nie będzie likwidowane żadne łóżko. Natomiast my na Społecznej Radzie ZOZ-u mieliśmy informację, że będą likwidowane łóżka. Chcieliśmy głosować na oddzielnie co do każdego oddziału. Natomiast niestety zostało to przegłosowane en bloc. Społeczna Rada ZOZ-u wyraziła opinię negatywną w stosunku głosów 8 przeciw, 4 za.
Panie dyrektorze, chciałbym wrócić do wątku liczby pielęgniarek. Było ich mniej niż tyle, ile było wymagane do utrzymania liczby łóżek. Nie można było dotrudnić nowych ze względu, jak rozumiem, na sytuację finansową.
Tak. Tak,
a jak w tym momencie ta sytuacja finansowa wygląda?
Tak, ja przeliczyłem to byłyby koszty roczne około 400 tysięcy złotych, więc spotkałem się zarówno z ordynatorem, jak i pielęgniarką oddziałową i zapytałem, czy zespół w takim składzie poradzi sobie i będzie pracował na oddziale ortopedii tak jak do tej pory. Otrzymałem zapewnienie, że ich interesuje przede wszystkim to, żeby nie zmniejszać ilości personelu. Ja zapewniłem ich, że personel zostanie dokładnie w takiej ilości, jakiej jest teraz, więc nie było żadnych ruchów personalnych na oddziale ortopedii.
Jaka jest obecnie sytuacja finansowa szpitala? Jakie jest zadłużenie? Jaka była strata za miniony rok, jeżeli my już możemy powiedzieć o tych
zadaniach? Zadłużenie, jak wiemy, tu zresztą zostało wspomniane, jest ponad 40 milionów. Natomiast po raz pierwszy od wielu lat ten rok przynosi bardzo dobre informacje dla mieszkańców powiatu, bo szpital się zbilansuje, będzie to niewielka kwota na plusie, a więc szpital nie będzie na stracie w roku 2025 i to jest bardzo dobra informacja.
Czy to jest właśnie też efekt zawieszenia oddziału noworodkowego?
Tak, to zawieszenie oddziału noworodkowego, jak wiemy, było wpisane w plan naprawczy szpitala, kiedy ja przyszedłem, i zatwierdzone przez Radę Powiatu. I między innymi to jest skutek również zawieszenia, obecnie zamknięcia oddziału noworodkowego.
Czy możemy już powiedzieć na 100%, że ten oddział po zawieszeniu zostanie z dniem 1 lutego zlikwidowany?
Tak, zostanie zlikwidowany z dniem 1 lutego.
Posłuchajmy zatem statystyk Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponownie Marta Żbikowska-Cieśla, która zaprezentuje statystyki dotyczące tego, ile dzieci rzeczywiście rodziło się w tureckim szpitalu, no bo ta decyzja o zawieszeniu, teraz już wiemy, całkowitej likwidacji pogodówki tutaj w Turku, wywołała duże kontrowersje.
W przypadku Turku i porodów, które tam się odbywały, widzimy, że jest ich coraz mniej z roku na rok. W 2023 roku w szpitalu w Turku zanotowano 332 porody. W 2024 roku było to 329 porodów. W roku 2025 tych porodów było coraz mniej, a od sierpnia nie odbywały się one tam wcale. Więc w tej chwili szpital w Turku posiada ten zakres, oddział ginekologiczno-położniczy, ale realnie nie wykonuje w ogóle tej części położniczej. W związku z tym, żeby tak naprawdę uporządkować formalnie sytuację, która już jest, od 1 lutego oddział ginekologiczno-położniczy zostanie przekształcony na oddział tylko ginekologiczny i wydaliśmy pozytywną opinię, gdyż ta sytuacja tak już wygląda od dłuższego czasu. Tutaj ta zmiana nie będzie na pewno rewolucyjna.
Zwracam się teraz do wójta gminy Turek, pana Karola Mikołajczyka. Czy pana te tłumaczenia przekonują?
Ale mówimy o zmniejszeniu liczby łóżek czy o likwidacji oddziału?
O zarządzaniu szpitalem.
To znaczy, te tłumaczenia i te argumenty, które pan dyrektor przedstawił przed chwilą, przyznam, że ja słyszę po raz pierwszy. Jeśli faktycznie zostanie utrzymana obsada, personel na poszczególnych oddziałach, co zapewni odpowiednią jakość i odpowiednią opiekę dla przebywających tam pacjentów, okej. Kwestia natomiast oddziału noworodkowego czy położniczo-noworodkowego, no tu pana dyrektora rozumiem, bo chociaż szkoda, jak powiedział tutaj kolega Wójt wcześniej, wydanych milionów złotych chyba parę lat wcześniej na modernizację tego oddziału, to całkiem niemałych pieniędzy, no to jednak liczba porodów, średnio nawet nie jeden poród dziennie, a jednocześnie pełna obsada tego oddziału, jeśli chodzi o lekarzy, o położne, no sprawia, że koszty utrzymania tego oddziału, a przez to i tego szpitala, no są tak duże, że no rzutuje to na finanse szpitala i jego zadłużenie. Dlatego wydaje się to być decyzją z punktu bynajmniej finansowego racjonalną.
Dodajmy, łącznie w 2024 roku w powiecie tureckim urodziło się 558 dzieci. Na wspomnianą modernizację tego oddziału wydano 3 lata temu 13 milionów złotych. Wspólnie z nami wybrany z list powiatowej koalicji samorządowej Krzysztof Świerk. Dzień dobry, panie radny.
Witam serdecznie.
Radny powiatu, jak pan ocenia tę sytuację w szpitalu powiatowym w Turku? Mówimy o ograniczeniu miejsc, pan dyrektor przed momentem to tłumaczył, mówimy o, teraz już wiemy, całkowitej likwidacji pogodówki.
Panie redaktorze, szanowni państwo, my jako radni opozycji w powiecie staramy się absolutnie rozumieć sytuację trudną szpitala i staramy się jak najbardziej wejść w dialog zarówno z tutaj panem dyrektorem, jak i z zarządem powiatu, natomiast pewne decyzje jak gdyby są trudno wytłumaczalne. Znaczy dla nas są niezrozumiałe, powiedział pan redaktor i tutaj
wójtowie
wspomnieli chociażby o tej inwestycji, która miała miejsce kilka lat temu w zakresie dosyć dużych środków publicznych, które zostały wydatkowane na oddział ginekologiczno-położniczy. Natomiast pan dyrektor chociażby przed momentem powiedział o tym, że jest dobra informacja związana chociażby ze zbilansowaniem się szpitala, czyli tym, że szpital wygenerował drobny zysk. My tej informacji do tej pory nie mieliśmy, natomiast do nas dotarły informacje, że pewne jak gdyby wynagrodzenia kontraktowe dla części załogi i tak dalej, na przykład z końcem grudnia, które były wymagalne, nie zostały zapłacone, tak? Czyli pracownicy nie otrzymali środków, więc...
Szpital zalega pracownikom z wynagrodzeniami?
Panie redaktorze, o to nie mnie pytać, ja jestem rad...
Powiedział pan przed momentem o takich informacjach, no więc proszę doprecyzować.
Mówię o tym, że pewne zobowiązania wymagalne na 26 grudnia nie zostały zapłacone, zostały zapłacone w styczniu. Były to zobowiązania wymagalne jeszcze na tamten rok. Nie wiem, w jaki sposób miało to wpłynąć ewentualnie na bilans, o to można pytać pana dyrektora. Natomiast jest wiele decyzji i tutaj mówimy chociażby o tych decyzjach. Pan dyrektor przed momentem powiedział, że jak gdyby liczba pracowników na oddziałach nie zostanie zmniejszona. To są słowa, natomiast też widzieliśmy te wcześniejsze decyzje związane chociażby z zawieszeniem funkcjonowania oddziałów. W decyzji pana wojewody jasno możemy przeczytać w uzasadnieniu, że jest tam odniesienie się do tego, że pracownicy, po prostu nie było obsady kadrowej i tak dalej, natomiast pracownicy złożyli takie pismo, że chcą pracować, to bodajże był czerwiec. Na to pismo nie otrzymali odpowiedzi i tak dalej, oddział został zawieszony, więc jak gdyby te informacje nie zawsze są spójne. Chcielibyśmy otrzymywać dość rzetelne i spójne informacje. Jak widzieliśmy ostatnio, Rada Społeczna Szpitala negatywnie oceniła jak gdyby te decyzje. Dzisiaj słyszymy coś zupełnie innego i myślę, że nad tym powinniśmy tutaj w Turku, w powiecie tureckim popracować.
Panie radny, krótko, słyszeliśmy na początku stwierdzenie pana wójta gminy Brudzew, Cezarego Krasowskiego, że na szpitalnictwie ktoś próbuje zbić kapitał polityczny. Tak jest pana zdanie w tym przypadku?
Absolutnie. To widzimy w powiecie tureckim bardzo często. Niestety do problemów nie zawsze są te same osoby, które są do zdjęć, żeby przecinać wstęgi i pokazywać się wtedy, kiedy sprzęt przyjeżdża do szpitala. Myślę, że tutaj powinniśmy się zająć rozwiązywaniem problemów mieszkańców, a nie tylko tym, aby pokazywać się na zdjęciach, twardo usiąść do stołu, porozmawiać o tym, co jest istotne dla szpitala i w którą stronę strategię prowadzić, bo jeżeli sobie popatrzymy na ostatnie dwie kadencje, a dwie ostatnie kadencje to kadencja radnych Prawa i Sprawiedliwości, tak zwanych niezależnych, gdzie dług szpitala rósł, gdzie wyniki się pogarszały i tak dalej.
Ale teraz wychodzimy na plus, panie radny. Muszę przerwać, chciałbym oddać głos wszystkim zaproszonym naszym gościom. Zanim zadamy pytanie staroście, panie dyrektorze, dyrektorze, no bo padło to stwierdzenie o zobowiązaniach wymagalnych, które nie zostały zapłacone w grudniu, zostały zapłacone w styczniu. Czy to miało wpływ na ten bilans?
Nie, dlatego że on jest liczony inaczej, natomiast opóźnienie wynikło z tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie przekazał środków. Tak? Jeżeli mamy 26, to jest dzień po świętach, na czas nie zostały z Narodowego Funduszu Zdrowia przekazane środki. Jak tylko były przekazane, natychmiast zostały zapłacone i nie było żadnego problemu.
Starosta powiatu tureckiego Jan Smak, dobry wieczór, panie starosto.
Dobry wieczór.
Panie starosto, słyszał pan to, o czym mówimy od już ponad 20 minut. Porodówka zostanie zamknięta. Pan się cieszy z takiej decyzji, czy ją krytykuje, a może zwraca uwagę na to, że wreszcie jest bilans dodatni?
Ja się nie cieszę z tej decyzji, że porodówka została zamknięta, ale ona nie mogła dalej funkcjonować, jeśli przynosiła tak ogromne straty. Policzyliśmy za 2024 rok 6,5 miliona na samej porodówce straty w bilansie, więc w związku z tym mówi to coś za siebie.
A gdzie będą rodzić teraz mieszkanki powiatu tureckiego?
Szanowni Państwo, właśnie dobrze, że pan redaktor o to pyta, bo my patrząc globalnie na to, co się dzieje na rynku, szczególnie właśnie o dużą częstotliwość zamykania porodówek, muszę wspomnieć o tym, że w budżecie, w WPF-ie na centrum porodowe w Koninie jest zabezpieczone 113 milionów złotych. W związku z powyższym, jeśli to dojdzie do skutku, to ani w Turku, ani w Kole, ani w subregionie konińskim nie będą się rodziły dzieci, dlatego że centrum porodowe to jest pełna obsługa, łącznie, ja tu się na medycynie tak bardzo nie znam, ale obsługa możliwością znieczulenia przy porodzie, więc kobiety będą wybierały to centrum tak ładnie zrobione, które ma być niedługo i na to są już przeznaczone pieniądze. Ale proszę Państwa, jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Tak naprawdę względy ekonomiczne nie mogą przesądzać o tym, co się będzie działo w danym szpitalu, bo to szpital musi służyć społeczeństwu.
Teraz powołujemy się na kwestie finansowe, panie starosto.
Więc w związku z tym my na tym oddziale proponujemy panu dyrektorowi, bo dyrektor będzie podejmował decyzję, aby tam w tym miejscu wyremontowanym szpitalu był oddział dziecięcy i więc będzie ten nowo wyremontowany oddział wykorzystany, myślę, że z korzyścią dla małych pacjentów.
Remont porodówki to kilkanaście milionów złotych, a co z tym sprzętem? Przed chwilą pan starosta powiedział, co będzie w tych pomieszczeniach, tak, według planów, a co z tym sprzętem?
Znaczy tak, jeśli chodzi o sprzęt, to urządzenia, które budziły większą wątpliwość, KTG zostały sprzedane, więc już one nie są. Natomiast zostaje oddział ginekologiczny, który będzie wykonywał specjalistyczne zabiegi. O tym pewnie powie pan dyrektor, jeśli będzie zapytany. Takie specjalistyczne, które naprawdę cieszą się popularnością kobiet, nawet nie tylko z powiatu tureckiego. Więc tutaj pewne czynności nadal będą w naszym szpitalu wykonywane.
Do rozmowy dzisiejszego wieczoru zaprosiliśmy także prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów, wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Jest z nami Marcin Karolewski. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, usłyszeliśmy przed momentem plany i podsumowanie tego, co wydarzyło się w tureckim szpitalu. Przypomnę, na temat tej placówki nadajemy dzisiejszy program interwencyjny Radia Poznań w punkt. On za nami. Jak pan ocenia te podjęte decyzje? Czy one rzeczywiście mogą uratować ten szpital przed kolejnymi tarapatami finansowymi? Na dzisiaj to zadłużenie, przypomnę, 40 milionów złotych.
Tak, rzeczywiście to zadłużenie jest ogromne, ale to zadłużenie w sumie nie różni się dużo od wielu szpitali powiatowych. Niestety, medycyna powiatowa, szpitale powiatowe i Polska powiatowa bardzo cierpi w ostatnim czasie. Przede wszystkim na niedofinansowaniu procedur medycznych, które mogą być świadczone w szpitalach powiatowych. Mamy bardzo duży rozdźwięk niestety między tymi procedurami podstawowymi, które są świadczone właśnie w powiecie, a procedurami wysokospecjalistycznymi. klinicznymi, które są przede wszystkim prowadzone w dużych szpitalach klinicznych.
Dodajmy, one są różnie wyceniane i stąd też ta różnica w budżetach placówek zarządzanych przez województwo i przez powiat.
Tak jest. W tej chwili mamy bardzo duży rozdźwięk pomiędzy dużymi szpitalami klinicznymi a małymi szpitalami powiatowymi. Mogę powiedzieć tak, ja nie zazdroszczę żadnemu dyrektorowi szpitala powiatowemu w tej chwili. Druga sprawa jest taka, że cały czas rozmawiamy w tej chwili o szpitalach powiatowych w kontekście ich kondycji finansowej, tak? I to jest coś, na czym powinniśmy wszyscy ubolewać. Zastanawiamy się, czy szpital będzie miał dług, czy szpital będzie miał zysk. Szpital ma przede wszystkim zapewniać tutaj bezpieczeństwo zdrowotne powiatowi, mieszkańcom powiatu i przede wszystkim powinniśmy oceniać szpital w kontekście tego, jak on świadczy usługi zdrowotne, na jakim jest poziomie, jakie tu są świadczone.
No ale za coś trzeba zapłacić pracownikom.
Oczywiście, ale jeżeli mówimy tutaj o tym, że te procedury, które wykonuje taki szpital powiatowy, są źle wycenione, tak, to mamy w tej chwili bardzo dużo szpitali i bardzo dużo oddziałów, które generalnie przynoszą straty, tak, bo to, o czym tutaj rozmawiamy cały czas, że na przykład oddział położniczo-ginekologiczny przynosi straty, że ortopedia może nie zawsze przynosić zyski, tak, generalnie oddziały chorób wewnętrznych są raczej źle opłacane, chirurgia w powiecie nie przynosi zysków, no to jak te szpitale mają funkcjonować? Od kilku lat sytuacja tych szpitali powiatowych systematycznie się pogarsza i to trochę przypomina niestety taką, można powiedzieć, jakbyśmy to analogicznie trochę odnieśli do jednostek chociażby policji czy straży pożarnej, tak? Jeżeli mamy w szpitalu źle wycenione procedury, tak? No to mamy tak naprawdę pacjenta, który przychodzi do szpitala i z założenia generuje straty. Czy mamy patrzeć na tego pacjenta pod kątem strat, które on generuje, prawda? Gdybyśmy patrzyli tak samo na przykład no właśnie na jednostki policji, tak? Że policja ma wycenione procedury i na przykład do napadu pojadę, bo to się opłaca, ale już do wypadku do morderstwa nie pojadę, bo to się nie opłaca.
Bo jest inaczej wyceniane. Tak. Krótko, czy pana zdaniem zgodziłby się pan z tym stwierdzeniem wyrażonym przez wójtów, które słyszeliśmy na początku? Takie decyzje dyrektora będą miały wpływ na bezpieczeństwo tych, którzy mieszkają w okolicy, bo nie będzie na przykład szybkiej opieki ortopedycznej, bo nie będzie porodów.
Zawsze jest tak, że jest coś za coś, prawda? Bo mamy określoną liczbę pieniędzy i określone swoje zadania, tak? To jeżeli będziemy chcieli mieć pewnego rodzaju nadmiar usług i bezpieczeństwo, to będzie kosztować. Jeżeli będziemy chcieli obniżać tutaj koszty, no to pewnego rodzaju ryzyko będzie
trzeba. Problemu szukałby pan w wycenie świadczeń?
Oczywiście. To jest generalny problem w całej Polsce, nie tylko w Wielkopolsce, nie tylko w powiecie tureckim.
Problem, o którym rozmawiamy, dotyczy nie tyle powiatu tureckiego, nie tyle naszego regionu, co całego kraju, a leży w wycenie świadczeń. Tak mówi ekspert, którego zaprosiliśmy do udziału w dzisiejszym programie w punkt. Przypomnę, rozmawiamy o sytuacji szpitala powiatowego. Usłyszeliśmy już, że oddział, który zostanie zlikwidowany, a na który zostało wydane 13 milionów złotych, zostanie zlikwidowany. Mowa o pogodówce. W jego miejsce oddział dziecięcy. To propozycja pana starosty, panie dyrektorze. Przystanie pan na tę propozycję?
Tak, już czynię przygotowania, ponieważ oddział dziecięcy to był jedyny oddział szpitala w Turku, który nie był wymontowany. W związku z tym podjąłem decyzję i tutaj rzeczywiście wspólnie ze starostą, że no, ten bardzo pięknie urządzony oddział noworodkowy zostanie przekształcony w oddział dziecięcy. W tej chwili trwają prace, które będą przystosowywać, bo no, oddział dziecięcy ma swoje konkretne wymagania.
Czy taki oddział już jest w szpitalu w tureckim?
Oddział dziecięcy jest, oczywiście, że jest.
A jego powiększenie nie przyniesie strat?
Nie, dlatego że będzie utrzymane prawdopodobnie na tym samym poziomie, jeszcze to sprawdzimy, na tym samym poziomie. Natomiast też będzie wykorzystana część sprzętu, bo na oddziale dziecięcym również leżą nie tylko dzieci starsze, ale również i noworodki, również dzieci małe. W związku z tym ten sprzęt, który jest, można wykorzystać i na pewno myślę, że to w pierwszym kwartale powinniśmy już przeprowadzić oddział dziecięcy w miejsce oddziału noworodkowego, żeby wykorzystać po prostu ten potencjał, który tam został włożony.
Za ograniczeniem liczby łóżek głosował radny Krzysztof Buchelt, radny stworzącego większość w Radzie Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie obawia się pan, że sytuacja finansowa szpitala odbywa się wbrew interesowi pacjentów?
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Jako przewodniczący Rady Powiatu, jednocześnie członek Komisji Zdrowia Rady Powiatu oraz członek Rady Społecznej przy SPZOS Turku, szanowni państwo, biorę każdy argument pod analizę. Podejmując taką decyzję, nie mam obawy co do zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu, ponieważ tak jak było wcześniej powiedziane i było to wybrzmiało z ust pana dyrektora wyraźnie na Radzie Społecznej Powiatu, że nie mówimy o zwolnieniach i ograniczeniu liczby pielęgniarek, tylko mówimy o tym, że nie będziemy zatrudniać nowych. Po drugie, tutaj chciałbym się odnieść do tego, co kolega wójt z Brudzewa mówił, że ta uchwała, nad którą żeśmy głosowali, wydawaliśmy opinię, obejmowała 3 oddziały jednocześnie. Po prostu z formalnego punktu widzenia tak musiało być, bo one są opisane w jednym punkcie regulaminu organizacyjnego SPZOS w Turku. Więc nie można było sobie co do każdego oddziału podejmować odrębnie decyzji.
A oddział noworodkowy w Turku niepotrzebny, jak pan uważa?
Przy dzisiejszej ilości porodów i prognozowanej, plus to, co wspomniał pan starosta, że to centrum powstaje w Koninie, bo to nie by brzmiało, ale to jest w odległości niespełna 40 kilometrów, w dłuższej perspektywie niezasadne było utrzymywanie takiego oddziału, chociaż nikt tu jeszcze z moich przedmówców nie powiedział o tym, że to nie jest tak, że kobiety w Turku, jeżeli zajdzie taka konieczność, nie mają gdzie rodzić i nie będzie to poród na izbie przyjęć. Mhm. Jest utrzymywana nadal izba porodowa. Są zatrudniani na tej części ginekologicznej lekarze położnicy, są położne. Jest również na oddziale dziecięcym zatrudniany neonatolog. W związku z powyższym, jeżeli zaszłaby taka konieczność i natychmiastowego odebrania porodu, to zabezpieczenie w pełni jest. Plus, to pan dyrektor zapewne potwierdzi, jest zabezpieczona stosowna karetka specjalistyczna do przewozu później matki z dzieckiem do najbliższego oddziału dedykowanego takim pacjentkom.
Dyrektor szpitala, starosta oraz większość w Radzie Powiatu uspokajają. Zarówno likwidacja porodówki, jak i ograniczenie liczby łóżek nie odbiją się na bezpieczeństwu i na zdrowiu pacjentów w powiecie tureckim. Zmierzamy do puenty. Krzysztof Świerk, opozycja. Pana te zapewnienia uspokajają. Przekonuje pana ta decyzja? Będzie nowy oddział dziecięcy w miejsce porodówki?
Panie redaktorze, ja cały czas nie widzę jak gdyby konsekwentnej logiki w tych działaniach, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy oddział dziecięcy, który na chwilę obecną znajduje się w szpitalu i będziemy go przenosić na nowo wyremontowany oddział ginekologii i położnictwa, to dalej pozostanie nam pustostan po oddziale ginekologii. Jak gdyby z uwagi na ten brak jak gdyby tych działań logicznych w szpitalu, mamy pewne obawy co do tego, czy to wszystko idzie w dobrą stronę, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo osób. A bezpieczeństwo osób, pamiętajmy o tym, zapewnia nie tylko infrastruktura szpitala i budynki, ale również wyspecjalizowana kadra. Jeżeli powiemy sobie tutaj...
Ale słyszymy, nie będzie zwolnień, nikt nie straci pracy.
Panie redaktorze, już osoby straciły pracę, bo jeżeli mówimy tutaj o tym, że liczba urodzeń malała jak gdyby z miesiąca na miesiąc, to jest to absolutnie związane z migracją lekarzy, którzy odchodzili z różnych przyczyn ze szpitala w Turku. Wcześniej, we wcześniejszej kadencji i tak dalej, były to być może jakieś indywidualne decyzje, natomiast ostatnio zostali to zwolnieni pracownicy i widzieliśmy, że wymiana chociażby ordynatora na oddziale położnictwa zmniejszyła tą liczbę porodów miesięcznych z 20 kilku do 7, więc jak gdyby to są konsekwencje pewnych decyzji. Tak? I kadr, które tak naprawdę, jeżeli mówimy tutaj o położnictwie, to za tym, jak jest lekarz prowadzący, za tym idą kobiety rodzące i zabezpieczenie jak gdyby tutaj szpitala nie tylko od strony infrastrukturalnej, finansowej, bo to państwo poruszyliście tutaj, ale również odpowiednio kadrowej, ma swoje konsekwencje.
Zmierzamy do puenty, więc pytam krótko. Pana zdaniem dyrektor szpitala popełnia błędy w zarządzaniu? Czy ten dyrektor powinien się zmienić?
Chcielibyśmy widzieć konsekwencje jak gdyby w tych decyzjach i ciągłość tych zdarzeń i tak dalej. Tej ciągłości zdarzeń nie widzimy. Życzymy panu dyrektorowi jak najlepiej, żeby zarządzał tą placówką dla dobra mieszkańców i jej pracowników. Natomiast my nie widzieliśmy jak gdyby tutaj absolutnie konsekwencji w tych działaniach i tej logiki, o której już wspomniałem.
Panie dyrektorze, szpital jest w trakcie restrukturyzacji. Kilkadziesiąt osób straciło pracę wcześniej. Proszę powiedzieć, jakie są teraz finansowe perspektywy szpitala?
Tak jak powiedziałem, no, wynik oczywiście jest pozytywny, natomiast mamy jednak to duże zadłużenie. Rząd proponował oddłużenie szpitali. Na razie nic w tej kwestii nie jest kontynuowane.
Żeby państwo, tylko przypomnijmy, żeby państwo w ogóle weszli do tego programu oddłużeniowego, szpital musi się bilansować.
Właśnie i dlatego my chcieliśmy się do tego przygotować, tak? Bo mówiono wstępnie, że szpitale, które będą się bilansować, będą oddłużane. W związku z tym wykonaliśmy to zadanie, żeby na rok 26 być gotowym, jeśli taki program zostanie uruchomiony, to żeby szpital w Turku był gotowy do przystąpienia do takiego programu oddłużeniowego. Niestety ja uważam, że jeśli chodzi o tak duże zadłużenie, to nie sądzę, żeby którykolwiek szpital samodzielnie potrafił się oddłużyć w tych warunkach, przy tych wycenach procedur, przy tej organizacji ochrony zdrowia. Żaden szpital samodzielnie nie jest w stanie się
Panie
oddłużyć.
Panie dyrektorze, a jakie mogą być konsekwencje tego, jeżeli to zadłużenie się nie zmniejszy, jeżeli ono nadal będzie na takim poziomie?
Jeżeli będzie na takim poziomie, to będziemy jakoś funkcjonować, natomiast ono może się powiększać. Wiadomo, że koszty obsługi takiego zadłużenia
trzeba
płacić odsetki i tak dalej. Szpital po prostu może się dalej zadłużać. Dlatego też niestety jako dyrektor muszę podejmować trudne decyzje. Tak jak tu powiedział pan doktor.
A można się spodziewać kolejnych takich decyzji?
To znaczy, jeśli chodzi o
kolejnych oddziałów?
Kolejnych oddziałów. Na razie tego nie planujemy, bo w tej chwili jesteśmy już. Dążę do tego, żeby to obłożenie łóżek było na poziomie około 70-75%. Wtedy ten oddział jakoś ekonomicznie funkcjonuje, tak? Mamy zysk na oddziale wewnętrznym, mamy zysk na oddziale ortopedii, to jest duży sukces.
A są jeszcze oddziały, które każą sądzić, na których ta zajętość jest na takim poziomie, że jeszcze można tę liczbę łóżek zmniejszyć?
Takim oddziałem była i jest jeszcze ginekologia i położnictwo, dlatego dążymy do tego, żeby uruchomić tylko i wyłącznie ginekologię zabiegową. Być może kolejnym następstwem będzie przejście na ginekologię jednego dnia, czyli bez dyżurów nocnych, tylko zabiegi jednego dnia.
Czyli zobaczymy. Ta ginekologia też będzie ograniczona.
Też przejdzie na ginekologię zabiegową jednego dnia. Tak się robi w niektórych szpitalach, ale na razie póki co jest normalnie całodobowa, robimy zabiegi. Natomiast strata za rok 25 oddziału ginekologii to 6 100 000 na minusie. Tak? Więc inne oddziały musiały ciężko zapracować na to, żeby ten wynik był zerowy. Tak?
A panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jeśli na przykład sytuacja się poprawi, tak ustabilizuje przez kilka lat, porodówka na przykład wróci, czy to już, jak została zlikwidowana, to już nie?
To znaczy zawsze, wszystkie decyzje zawsze mają to do siebie, że można je przywrócić. Natomiast ja uważam, że jeżeli nie zmieni się tendencja demograficzna, to nie ma takiego powodu, żeby z tym wrócić.
I sytuacja finansowa, nie ma tutaj nic do rzeczy. Panie dyrektorze, musimy kończyć. Chciałbym jeszcze na koniec zadać to zasadnicze pytanie też dotyczące sytuacji szpitala wspomnianemu Marcinowi Karolewskiemu, prezesowi Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów. Panie prezesie, są szanse na to, żeby ten szpital wrócił do pełnej wydolności finansowej, oddłużył się. Czy państwo też jako Naczelna Izba Lekarska o tym rozmawiacie z rządem?
Tak, oczywiście, że wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat i wskazywaliśmy na te problemy przede wszystkim Polski Powiatowej. No problem jest taki, że 40 milionów długu przy kontrakcie, który pewnie też jest niewiele większy. No jak ten szpital ma wypracować zysk, który pozwoli, to znaczy mamy kolejnych pacjentów, powiedzmy, przyjmować tylko z pozycji, który jest zyskowny, który jest niezyskowny. Nie na tym polega ochrona zdrowia, tak, proszę państwa. Problem jest taki, że rzeczywiście czekaliśmy na programy oddłużeniowe, które miały być w tej propozycji reformy, która miała wejść w życie we wrześniu 2025 roku. Tam wcześniej były zapisane. One zostały wykreślone, pewne programy oddłużeniowe, które pozwoliłyby takim szpitalom wyjść z tego kryzysu.
Te prace faktycznie utknęły?
One, powiedzmy tak, ustawa, która weszła w życie w 2025 roku we wrześniu, miała wykreślone te właśnie elementy, które pozwalały wyjść w takim szpitalom z zadłużenia. Tak? Wszystkie mechanizmy zostały stamtąd wykreślone. Czekaliśmy na zapowiedzi pewnych mechanizmów oddłużeniowych w 2026 roku. Z tych zapowiedzi, które my słyszymy, wiemy, że będzie dofinansowanie tylko do sprzętu szpitali, które w jakiś sposób wykażą w najbliższym czasie zysk. Natomiast nie będzie programów oddłużeniowych. Drugim problemem jest też to, że ustawa o działalności leczniczej zakazuje w zasadzie takiego długu spłacić podmiotowi tworzącemu.
W tym wypadku starostwu.
Można taki szpital dosprzętowić, można taki szpital w jakiś sposób wyremontować.
Nie może przyjść bogaty samorząd i dorzucić się do kasy.
Ale nie można tego długu spłacić. I to jest taka bolączka całego systemu. O tym możemy długo.
Dzisiaj niestety na taką dyskusję nie mamy już czasu. Niemniej zachęcam do tego, żeby wrócić, odsłuchać jeszcze raz i przyglądać się uważnie sytuacji szpitala powiatowego w Turku, tak jak i innych szpitali powiatowych, których, jak usłyszeliśmy dzisiaj, sytuacja nie tylko tutaj jest po prostu trudna. Do tej sprawy zapewne jeszcze będziemy wracać, a my za dzisiaj już dziękujemy. Wojtek Wardejn, Tadeusz Arauda, Jarosław Pachczyński, Marcin Książkiewicz,
Michalina Maciaszek,
Szymon Majchrzak. Dobrego wieczoru.
Do usłyszenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.